Janusz Rzeczkowski, kłaniam się Państwu. Lubuskie Forum Radia Zachód. Dziś z takim podtytułem: debata kandydatów do Parlamentu Europejskiego, bo spotykamy się właśnie w gronie przedstawicieli komitetów, które będą ubiegać się o głosy 26 maja, więc jesteśmy tutaj w gronie kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Natomiast co do zasady, debata będzie się odbywać podobnie jak nasze cosobotnie rozmowy w takim takiej swobodnej dyskusji dotyczącej jednakowoż bardzo ważnych spraw. No, dziś jest takim silnym akcentem na tematykę unijną. W studio od mojej prawej strony Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Jest z nami Olimpia Tomczyk, Iwko, Kukiz 15.
Witam Lubuskie.
Anita Kucharska-Dziedzic, reprezentująca Wiosnę.
Dzień dobry.
Jest także Arkadiusz Piszczek, Konfederacja.
Dzień dobry Państwu.
A w studio w Gorzowie Witold Pal, Koalicja Europejska.
Dzień dobry.
Dzień dobry i witamy także Michała Szmytkowskiego z Lewicy Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Szanowni Państwo, rozpoczniemy od takiego pierwszego, fundamentalnego chyba pytania, także w kontekście tych naszych majowych świąt, rocznic i tego, jak traktujemy siebie nawzajem, także jak traktujemy i co rozumiemy przez pojęcie patriotyzmu. Jak Państwo patriotyzm definiujecie, jak go tłumaczycie? Czy można powiedzieć, że patriotyzm i postawy patriotyczne różnią się od siebie? Olimpia Tomczyk, Iwko, Kukiz 15.
Patriotyzm polega na wyrażeniu szacunku i miłości do swojej ojczyzny. Patriota to osoba kochająca swój kraj, wierna, dbająca, pielęgnująca swoje tradycje, kulturę i obyczaje. Dla mnie patriotyzm jest przeciwieństwem szowinizmu i nacjonalizmu. Dziś tak naprawdę mamy to szczęście, że niewiele trzeba, aby być tym patriotą, ponieważ czasy mamy zupełnie inne, czyli spokojne. Nie musimy walczyć o niepodległość, o suwerenność. Kiedyś bycie patriotą to było niejednokrotnie ginięcie za swój kraj, przelewanie krwi. Dziś na szczęście fajnie, jak kultywujemy pamięć o naszych przodkach, tych, którzy przelali krew za naszą wolność. Więc dzisiaj bycie patriotą zmieniło swój wymiar.
Rozpoczynamy od pań, więc także Anita Kucharska-Dziedzic, Wiosna.
Dla mnie patriotyzm to jest troska i solidarność, czyli troszczymy się o to, co zastaliśmy. Zastaliśmy kulturę i zastaliśmy miejsce na mapie, miejsce na świecie, czyli tak naprawdę o to, co robimy codziennie, jak traktujemy przyrodę, jak traktujemy dorobek kulturalny. Nasze zabytki, budynki, ulice, lasy, pola, zwierzęta, to wszystko, co zastaliśmy i to wszystko, co dla nas wytworzyły poprzednie pokolenia. Ale patriotyzm dnia codziennego to jest także solidarność ze współobywatelami, z ludźmi, którzy mówią tym samym językiem, wyznają być może różne wartości, ale mieszkają w tym naszym wspólnym kraju. Jeżeli jesteśmy wzajemnie solidarni, wzajemnie troszczymy się o siebie, to jesteśmy tak naprawdę patriotami. I to też odpowiedzialność za przyszłość, za to, co zostawimy naszym dzieciom i naszym wnukom.
Panowie, Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
No ja przede wszystkim to tak, tu pani jest... Od Kukiz mówi, przede wszystkim kocha swoją ojczyznę i jest w stanie poświęcić swoje coś, co jest najpiękniejsze, co jest najważniejsze. To jest swoje życie, oddać dla swojego kraju i to jest podstawa. Przede wszystkim też mówi dekalog, czwarte przykazanie, mówi kochać swojego ojca i matkę swoją, czyli matka to jest nasza ojczyzna. Powinniśmy ją miłować i szanować i przede wszystkim być godny do swojego do godła, do hymnu, do tradycji, kultury i historii swojej. To jest najważniejsze i o tym właśnie też cały czas swojej misji, jakim jestem posłem, robię to w Żołnierze Wyklętych. To są przykłady właśnie tych patriotów, którzy oddali swoje, dla swojej ojczyzny życie co mieli najpiękniejsze swoje życie, nie czasem nawet mając 17 lat i to jest ważna sprawa i my powinniśmy to kultywować.
Co w temacie patriotyzmu dołoży Witold Pal z Koalicji Europejskiej?
Definicję mamy w preambule do Konstytucji, a więc to już sam naród wskazał. To jest ten kultywowanie tego dorobku. Rzeczywiście mówi się w preambule o konieczności prowadzenia dialogu. Jak trudno o ten dialog dzisiaj widzimy, a więc wszyscy, którzy mają odpowiedzialność za sprawy państwa, powinni wziąć to sobie bardzo do serca, żeby również ten patriotyzm udowadniać swoją codzienną pracą dla obywateli, bo z kolei, jak mówi artykuł pierwszy Konstytucji, to jest służebna rola państwa w stosunku do obywateli. I to, co można powiedzieć o patriotyzmie, to rzeczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami. Nie będziemy to odkrywać Ameryki. To pojęcie się zmienia. To rozstrzelany mój kuzyn na Pawiaku, czy zamęczony po powstaniu w Mauthausen, ale to też dzisiejszy Kowalski, który walczy o to, aby jego godność była zachowana, aby był równy w sporze z władzą państwową i żeby przez tą władzę państwową był traktowany w taki sposób, aby mógł swoją pracą dać pozostałym współobywatelom, a więc wspólnocie, jak najwięcej pozytywnych efektów.
Pozostańmy w studiu w Gorzowie. Michał Szmytkowski, Lewica Razem.
Tak, tutaj bardzo państwo ładnie mówią. Chciałbym dodać i od razu uwypuklić pewną rzecz. Musimy się co do tego zgodzić, że dziś patriotyzm nie jest już oddawaniem życia za ojczyznę, a jest życiem dla ojczyzny. I to jest bardzo ważna przemiana, którą musimy zrozumieć. To jest nasza obywatelskość, to jest nasza postawa wobec codziennego życia, wobec tego, jak się zachowujemy wobec naszych współobywateli, ale również jak się zachowujemy wobec naszych instytucji państwowych. Czy jako obywatel zgadzamy się na budowanie państwa z kartonu, czy jako obywatel wzmacniamy te instytucje, szanujemy je, czy płacimy podatki, czy ich unikamy jako przedsiębiorca, czy traktujemy naszego pracownika godnie, czy też żerujemy na jego pracy. To jest dzisiaj miarą patriotyzmu. Nasz stosunek do naszych rodaków, współobywateli, również do instytucji, które budujemy jako państwo. Czy je szanujemy, czy też mamy o nich bardzo negatywny stosunek, ale potrafimy tylko je krytykować, zamiast je wzmacniać. Nasza postawa tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. Chciałem jeszcze dodać, że patriotyzm dziś nie musi się wiązać z kultem i z rozliczaniem historii. Historii powinniśmy się uczyć i z historii powinniśmy wyciągać nauki, a nie w historii szukać naszych sprawiedliwości historycznej, rozliczania wrogów i niszczenia tak naprawdę siebie nawzajem. Wyciągajmy z historii naukę. To jest postawa patriotyczna, która powinna prowadzić nas do dalszego rozwoju, do dalszego życia razem, do funkcjonowania wspólnie, we wspólnym narodzie, a dalej we wspólnej Unii Europejskiej.
I wracamy do studia w Zielonej Górze. Arkadiusz Piszczek, Konfederacja.
Patriotyzm jest to wspieranie polskiej polskości, jest to praca dla społeczeństwa, praca dla naszych rodaków, sąsiadów. To jest, tak jak już ktoś powiedział, płacenie podatków, ale też dokonywanie odpowiednich wyborów patriotycznych. Patriotyzm gospodarczy jest bardzo istotny, bo bez gospodarki nie ma suwerenności. Bez suwerenności nie ma naszego kraju.
Czyli wybór polskich produktów, lokalnych
patriotów. To jest podstawa. Tak.
Bardzo państwu dziękuję za
to. Chciałbym dodać tutaj, bo
Jerzy Materna.
Niektóre wypowiedzi trochę takie płaskie i płytkie, ale niedawno jeszcze 4-5 lat temu robiono badania wśród młodzieży i pytano się, czy by walczyła na swoją ojczyznę, gdyby przyszła taka konieczność. To niestety ponad prawie chyba 80% powiedziało, że by wyjechał do innego państwa. Więc to nie jest taki patriotyzm, to jest takie płytkie, że tylko będziemy sobie tutaj, właśnie jak nie będziemy uczyć kultury, tej historii, tradycji i z tego wszystkiego, to niestety, ale to jest tragiczne, że będzie żniwo. Nie może być tak, żeby młodzi nie widzieli tego patriotyzmu.
Nie czuli właśnie tego obowiązku.
Dokładnie, bo to jest ważne. Tutaj niektóre takie wypowiedzi trochę polotne, pogórne i oczywiście w czasie pracy też bycie patriotą jest ważne, w czasie pokoju, że dbamy o swoją po prostu pracę, dbamy o pracodawców i innych, to tak jak najbardziej, ale mówię, trzeba też wśród młodych zaszczepiać to, chociażby co wczoraj było 3 maja, pokazywanie naszej, powiedzmy, polskości, czyli była defilada i to bardzo ważne, takie pokazywanie od małego, że jak ważne jest dzisiaj nasze siła.
W tych zewnętrznych formach,
tak? Tak, to nie znaczy, że musimy iść na wojnę, ale trzeba po prostu...
Anita Kucharska-Dziedzic, widzę, że przy mikrofonie, także proszę.
A propos płaskości i defilowania, no więc jeżeli my sprowadzimy patriotyzm do tego, że defilujemy, składamy kwiaty pod pomnikami, no to rzeczywiście to będzie płaskie i z tym się młodzież nie będzie utożsamiała i nie będzie chciała za takich polityków i pod wodzą takich polityków ginąć za ojczyznę, bo raczej się ginie za, nie za polityków w tej chwili prowadzących nas na różnego rodzaju małe wojenki. Natomiast bardzo się cieszę, że pan przywołał datę 3 maja, bo to jest data konstytucji. Wówczas, kiedy 228 lat temu uchwalano konstytucję 3 maja, to przypomnę, też był taki mały zamach stanu, bo głosowała wówczas 1/3 parlamentarzystów w naszym Sejmie, dlatego, że nie zdążyli zjechać się na obrady po świętach wielkanocnych. I wtedy byliśmy w absolutnej awangardzie świata, jeżeli mówimy o godności, równości i aspiracjach poszczególnych grup społecznych do bycia podmiotem w państwie. I ta nasza wolność, ten nasz moment wyjątkowości dziejowej dosyć krótko trwał, bo była targowica. I też przy okazji Konstytucji 3 maja trzeba przypomnieć, jak wówczas traktowano oświatę, tak? Byliśmy także w awangardzie świata, jeżeli chodzi o myśl dotyczącą oświaty narodowej, oświaty państwowej. W tej chwili jesteśmy w bardzo podobnym momencie dziejowym.
To nie, czy nie odchodzimy trochę od tematu?
I też dobrze byłoby pamiętać, jak się wówczas taki zryw patriotyczny i wyjątkowy skończył.
Olimpiadą Czerwiewko-Kupis-15.
Jeżeli mówimy o świecie i o tym, miałem tą możliwość 2 dni temu uczestniczyć w 90. rocznicy powstania w Nowym Kransku Szkoły Polskiej na terenach Niemiec, gdzie wiadomo w 1918 roku nie udało się Bajmimostu czy Kramska utrzymać. I to jest właśnie patrioty, że pod okupacją niemiecką powstawały polskie szkoły, były komplety nauczania i inne. To jest patriotyzm.
A nie, bo byli nauczyciele i byli odpowiednio traktowani.
Olimpia Tomczyk, Kukiz-15, bardzo proszę.
No i właśnie naszą misją, naszą, czyli rodziców, nauczycieli, również polityków, jest przekazywanie tradycji, historii, kultury naszym dzieciom, uzmysławianie, co było kiedyś, jak to trzeba szanować i niedopuszczanie do takich sytuacji, jakie miały miejsce kilka lat temu, że w ankiecie młodzi zapytani, czy oddaliby swoje życie za swoją ojczyznę, mówią, że nie uciekliby do innego kraju. Więc to też jest jakiś wynik prowadzenia takiej, a nie innej polityki, takiej, a nie innej edukacji.
Wspomniana została Konstytucja 3-majowa. Oczywiście dziś żyjemy w innych uwarunkowaniach prawnych i ta ustawa zasadnicza różni się znacząco, natomiast przy okazji wczorajszego święta dyskutowano również i została podjęta dyskusja dotycząca tego, czy naszą obecność w Unii Europejskiej należałoby wpisać właśnie do ustawy zasadniczej. I tu mam do Państwa pytanie o to, czy właśnie obecność w Unii Europejskiej, czy w Pakcie Północnoatlantyckim należałoby zawrzeć, czy należałoby w tym kontekście zmieniać konstytucję. Rozpocznie studio w Gorzowie, Witold Pal, Koalicja Europejska.
Tak, już jako przewodniczący Sejmowej Komisji Konstytucyjnej miałem okazję omawiać to zagadnienie. Rzeczywiście brakowało tej większości konstytucyjnej do tego, aby wyjść z takim projektem. 2 lata temu Platforma Obywatelska wystąpiła z taką propozycją na jednych z konwencji, aby rzeczywiście uniknąć takich zawirowań, które widzimy dzisiaj wokół Wielkiej Brytanii, zawirowań, które pojawiają się we Włoszech, gdzie dochodzą do władzy, czy mają dosyć dużo do powiedzenia w tej chwili eurosceptycy. A więc, aby zagwarantować takie podmiotowe, partnerskie relacje w Unii Europejskiej, aby jakiś hejter z Moskwy nie sterował ewentualną powtórką Brexitu w Polsce, a więc wywołanym być może referendum, należałoby wprowadzić taki zapis do konstytucji, który rzeczywiście będzie mógł zmieniony poprzez konstytucyjną większość w sytuacji, kiedy nasza przynależność do Unii Europejskiej z różnych przyczyn, chociażby z tego, że nic nie jest trwałe na świecie poza śmiercią i podatkami. Mhm. Więc to, co dzisiaj może być taką kotwicą Polski w Europie, jej silną pozycją, zagwarantowaniem silnej pozycji, ale także, kończąc już, zobowiązaniem rządzących do tego, aby tych reguł, zachowaniem oczywiście tej suwerenności państwa polskiego w tej dużej rodzinie przestrzegali, bo przypomnijmy, że jesteśmy beneficjentami tej Unii Europejskiej. Zyskaliśmy ponad 110 miliardów korzyści z tego tytułu euro. I w stosunku, dajmy przykład Hiszpanii, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, różnica między poziomem życia w Unii, w Hiszpanii, a w Polsce to było 49%. Dzisiaj to już jest tylko 22%, więc widać bardzo wyraźnie, że to się sprawdza i dla trwałości i poczucia bezpieczeństwa obywateli, bo Polacy są euroentuzjastami, są za tym, warto wpisać, zastanowić się nad tą procedurą i żeby nowy Sejm się tym tematem zajął.
Jak tą sprawę ocenia Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość? Bo wygląda na to, że propozycja prezydenta Andrzeja Dudy ma poparcie w Koalicji Europejskiej.
Odwrotna kolejność, panie
redaktorze. Ja słyszałem trochę inne wypowiedzi, ale generalnie powiem, co
prezydent
podczas swojej właśnie wystąpienia mówił właśnie o sensie dyskusji nad tym, czy nie wpisać to na trwałe do konstytucji. Ja osobiście uważam, że nie powinniśmy tego robić. To uważam, że my przede wszystkim powinniśmy być, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w Europie i uważam, że w żaden sposób nie możemy wyjść z tej Europy. Jesteśmy w centrum tej Europy i wpisywanie może, niech się przetoczy, niech się społeczeństwo wypowie. Jeżeli większość uzna, że trzeba to wpisać, to ja uważam, że nic złego, ale wpisywanie dodatkowych jakichś takich zapisów na trwałe. Przede wszystkim nie trzeba reformować. To widzimy przecież. Dlaczego jeden z 28 chce wyjść? Bo Unia od pewnego czasu nie realizuje tych celów, które powstała ponad 60 lat temu. Ta Unia solidarna, ta Unia w chrześcijańskich korzeniach, ta Unia, która dbała o to, żeby było wyrównywanie szans, a właśnie to wejście do Unii Europejskiej to przede wszystkim wyrównywanie szans. Nie ma dzisiaj tego. Dzisiaj jest hegemonia dwóch państw, Niemiec i Francji, i tak naprawdę wszyscy muszą się podporządkować, czy wejść do euro, czy inne. To my musimy przede wszystkim dojść do tego poziomu takiego, który by zagwarantowało, że możemy pewne rzeczy przyjąć, tak jak euro. Dzisiaj nie ma takiej możliwości. Nie będziemy też zapisywać w konstytucji czy ustawą, że euro musimy przyjąć. Nie.
Wpisać czy nie wpisać to członkostwo w Unii Europejskiej do konstytucji? Michał Szmytkowski, Lewica Razem.
Znaczy, ja mam wątpliwości co do czasu, w którym jesteśmy teraz i te rozmowy na temat wpisywania naszego członkostwa do Unii Europejskiej. Myślę, że ten zapis powinien być odzwierciedleniem woli naszego społeczeństwa. Jeżeli taka wola powstanie, to jak najbardziej tak. Myślę, że ta dyskusja daje nam kolejny pretekst i dlatego bardzo chętnie powinniśmy rozmawiać o wpisaniu konstytucji do Unii Europejskiej, do naszej konstytucji, dlatego że da nam to kolejny pretekst do rozmowy o konstytucji, o naszej konstytucji, o naszych wartościach, o tych zapisach, które tam już funkcjonują, a od wielu, wielu lat nie są przestrzegane. każdy krok do tego, aby się edukować, aby poznać na nowo zapisy konstytucji, aby móc je zinterpretować, móc przedstawić argumenty za i przeciw, jest krokiem w dobrym kierunku. Więc jeżeli będziemy rozmawiać o tej konstytucji, będziemy mówić o Unii Europejskiej, o wartościach w Unii Europejskiej zapisanych i zawartościach, które reprezentujemy my jako Polacy, jako państwo polskie, myślę, że jak najbardziej można nad tym dyskutować. Mówmy przede wszystkim o jakości pracy, o godności pracy. Nie mówmy o rzeczach górnolotnych, tak? Mówmy o tym, co jest zapisane w polskim prawie, o godności pracownika, o powszechnym dostępie do edukacji, o powszechnym dostępie do służby zdrowia. Te wartości jako Polacy chcielibyśmy rozpowszechnić w całej Unii Europejskiej, a tak naprawdę je adaptować, ponieważ również Unia Europejska funkcjonuje o wiele lepiej, jeżeli chodzi właśnie o podstawowe wartości ważne dla naszych obywateli. Czyli tak jak już wspomniałem, mówmy o tej służbie zdrowia, mówmy o tym, że powinna być ona rzeczywiście bezpłatna, tak? Ale być rzeczywiście dostępna dla każdego obywatela. Mówmy o darmowej edukacji, która powinna być rzeczywiście darmowa, tak jak jest w naszej konstytucji zapisane, a jak to wygląda, wiemy sami.
I teraz
mamy naprawdę dobrą konstytucję, której powinniśmy przestrzegać. To nie jest jakiś wymysł, to nie jest jakiś zły zapis, to jest naprawdę dobry,
dziękuję za dyscyplinę czasową,
który powinniśmy wziąć na klatę, przeanalizować.
Teraz głos dla przedstawiciela Konfederacji.
Go, a nie wymyślać, czy on jest lepszy,
pan
czy gorszy.
Pan Arkadiusz Piszczek, bardzo proszę.
Był już taki okres w naszej historii, kiedy sojusze były wpisane do konstytucji. Była też wpisana wtedy przewodnia rola jednej określonej partii. Jesteśmy absolutnie przeciwni takiemu zapisowi. Dlaczego? Dlatego, że abstrahując od tego, ilu jest zwolenników, ile przeciwników tego, że należymy do Unii Europejskiej, ta liczba ludzi się zmienia. Druga rzecz, same te sojusze, bo to dotyczy nie tylko Unii Europejskiej, ale także NATO, same te sojusze zmieniają się. Inne one były, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, inne są teraz, jeszcze inne były, kiedy były tworzone. Taki zapis wiązałby ręce naszym rządzącym na wiele dziesięcioleci i są tu dwie różne rzeczy. Jeden powód, dla którego jesteśmy przeciwni, dlatego że Unia się zmienia. Zmienia się na podstawie negocjacji, które prowadzi każde z państw należących do tej Unii. I kiedy taki zapis będzie istniał dla naszych adwersarzy, z którymi prowadzimy negocjacje, jest to sygnał, że my w końcu i tak będziemy zmuszeni do uległości. Natomiast ten brak sygnału, brak tego zapisu wiążącego nas do uległości daje nam o wiele większe pole manewru, o wiele lepszą pozycję negocjacyjną. Co do tego, czy Unia Europejska funkcjonuje lepiej niż nasze państwo, to nie zgodzę się. Bo oczywiście są dziedziny, w których funkcjonuje lepiej, ale nie wszystkie, bo gospodarczo na przykład podejście do wolności gospodarczej jest już w niektórych przypadkach o wiele gorsze niż u nas.
O tym jeszcze dziś porozmawiamy. Teraz trzymamy się tematu zapisów w Konstytucji. Anita Kucharska-Dziedzic. Wiosna, bardzo proszę.
Ta dyskusja to jest dyskusja w tej chwili właściwie bezprzedmiotowa, bo po pierwsze trzeci rozdział naszej konstytucji, polskiej konstytucji, mówi o źródłach prawa i tam jest także zapis o tym, że umów międzynarodowych należy przestrzegać. Więc czy my zapiszemy jeszcze w jednym rozdziale, jeszcze w jednym artykule, że trzeba zapisać przestrzegać jednych bardziej, drugich mniej, no to jest już w ogóle nieistotne. Nie ma w tej chwili większości konstytucyjnej w polskim parlamencie, żadne ugrupowanie i nie przypuszczam, żeby w kolejnym było. Więc ta dyskusja jest tak naprawdę dyskusją o sprawach wyborach zastępczych, a nie dyskusją referendum. O tym, czy my tak naprawdę przestrzegamy konstytucji w tej chwili tej, którą mamy, czyli konstytucji polskiej. Druga kwestia jest taka, że jeżeli chcemy, to jest tak naprawdę dyskontowanie w tej chwili ogromnego wsparcia społeczeństwa polskiego dla Unii Europejskiej, bo nagle się okazało, że ponad 90% polskich obywateli jest zwolennikami pozostania w Unii i nagle wszyscy się zrobili prounijni. A ja przypominam, że leży odłogiem Karta Praw Podstawowych, bo kiedy podpisywał pan prezydent jeszcze Kaczyński, to przystąpiliśmy do protokołu brytyjskiego. Brytyjczycy już z Unii praktycznie wyszli. A mimo, że wówczas pan Donald Tusk obiecał, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to Polska odstąpi od protokołu brytyjskiego i podpisze w pełni kartę praw podstawową, to się do dzisiaj nie stało. Więc ta konstytucja unijna tak naprawdę, czyli ta karta praw podstawowych, to jak ludzi się wzajemnie w Unii traktuje, powinna być podpisana bez protokołu brytyjskiego. Także, jak mówię, temat zastępczy. Natomiast co do tej hegemonii, o której pan poseł Materna powiedział, to ja chciałabym przypomnieć, że jeżeli chodzi o decyzje podejmowane przez Parlament Europejski, to tylko 3% tych decyzji podjętych było podjętych niezgodnie z wolą delegacji polskiej. Jeżeli chodzi o tych hegemonów, czyli na przykład Niemcy, to w ich przypadku 6% decyzji było podjętych niezgodnie z ich wolą. Czyli tak naprawdę mamy większe zadowolenie z tak, jak są podejmowane decyzje w Parlamencie Europejskim niż Niemcy.
Anita Kucharska-Dziedzic zakończyła, teraz Olimpia Tomczak-Iwko, Kukiz 15.
Polacy są euroentuzjastami i o tym nie dyskutujemy, bo to jest fakt. Wszyscy doceniamy to, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Jednak wpisywanie na stałe członkostwa w Unii Europejskiej, w konstytucję, w nasz zasadniczy dokument, zasadniczą ustawę jest ryzykowne. Historia się zmienia, czasy są burzliwe, nie wiemy, co będzie za 15-20 lat, nie wiemy, czy będzie jeszcze Unia Europejska i w jakiej formie, więc to jest naprawdę duży znak zapytania. A poza tym budowanie silnej pozycji Polski nie odbywa się za pomocą zapisywania kolejnych haczyków, kolejnych ustaw w ustawie zasadniczej, czy też podpisywania kolejnych traktatów, tylko pozycję silną osiąga się przez silną gospodarkę, przez aktywne społeczeństwo, przez mocne instytucje i przez dialog. Więc jeżeli Polacy w referendum na przykład stwierdziliby, że chcą takiego zapisu, to oczywiście wtedy można dyskutować. To jest najlepsza droga. Ludzie wiedzą najlepiej.
Referendum, nie wiem, czy dobrze słyszałem, Witold Pal, także ze studia w Gorzowie, tak?
A propos tej polskiej gospodarki.
W trakcie, jeśli można, bardzo proszę, studia w Gorzowie, jak to, czy w drodze referendum tego rodzaju pytanie powinno być postawione?
Tak, wydaje się to najlepszym rozwiązaniem i zgadzam się, że sama debata nad konstytucją będzie potrzebna, dlatego że będziemy rzeczywiście sięgali również do tych wzorców, które funkcjonują już w rozwiniętych demokracjach. Wydaje się, że ta świadomość, wiedza o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie jest jeszcze wystarczająca. Znaczy widzimy zmodernizowaną infrastrukturę, poprawione standardy funkcjonowania szkół, szpitali. Oczywiście jest to dalej niewystarczające i niesatysfakcjonujące, ale budujemy w ten sposób obywatelskość i też tą podmiotowość. To znaczy, wbrew temu, co mówił lider z jednej partii, nie przeszkadzajcie nam, to ja uważam, że referendum, tutaj jestem też zwolennikiem opcji referendalnej, tak jak ugrupowanie Kukiz, to pomóżcie nam, obywatele, weźcie sprawy w swoje ręce i zdecydujcie.
Króciutko.
Jeżeli chodzi o Konstytucję 3 maja, tam był taki rewelacyjny zapis na samym końcu, który mówił o poważnych sankcjach dla osób, które zdradzają konstytucję, zdradzają naród i mieli być surowo karani. Niestety w Polsce w tej chwili jest tak, że można konstytucji nie przestrzegać i nie ponosić odpowiedzialności. Natomiast jeżeli jedno to zdanie, które chciałam wtrącić, potencjał polskiej gospodarki. W tej chwili polska gospodarka to jest 0,7% PKB gospodarki światowej.
No więc na tą gospodarkę stawiajmy.
Miejmy tą świadomość. świadomość i miejmy świadomość naszej siły przekazu. Jeżeli nie będziemy w Unii Europejskiej, nie będziemy elementem naprawdę poważnego gracza gospodarczego na świecie, no to nie będziemy się w ogóle liczyli. I tyle z tego naszego napinania.
Kiedy
mięśni.
Olimpia Tomczykiwko mówiła o tym, że wszyscy Polacy są euroentuzjastami, to z kolei pan Arkadiusz Piszczek zareagował uśmiechem. Także dwa słowa, panie Arkadiuszu, jeśli można w temacie, bo Konfederacja do tych euroentuzjastów nie należy, tak? Czy może...
W skład Konfederacji należą i przeciwnicy bycia w Polski w Unii Europejskiej oraz także eurosceptycy. To są osoby, które zauważają coraz gorsze traktowanie Polski przez samą Unię Europejską. To, że nie jesteśmy równorzędnym członkiem. Przykładów na to jest bardzo dużo. Niestety, sam system Unii Europejskiej powoduje, że jesteśmy na straconej pozycji. Jeżeli Unia Europejska nie zmieni swojego postępowania wobec takich krajów, bo to nie tylko Polski dotyczy, ale takich krajów jak Polska, to niestety, ale nam ta obecność w Unii Europejskiej będzie coraz mniej, dla nas coraz mniej korzystna i coraz bardziej będziemy na tym przegrywać.
Szanowni Państwo, spróbujemy tak ulokalnić dyskusję o bilansie zysków i strat naszej obecności w Unii Europejskiej. 15 lat 1 maja świętowane było i podczas uroczystości centralnych i też w samorządach były różnego rodzaju pikniki, które miały przypomnieć, że właśnie 15 lat temu wstąpiliśmy do wspólnoty. Gdybyście mieli Państwo teraz wskazać na inwestycje w naszym województwie, w województwie lubuskim, które zostały zrealizowane dzięki unijnym środkom, które właśnie mogły zostać zrealizowane, nie wiem, szybko, dobrze, w ogóle nie zostałyby, gdyby nie środki unijne, to co by to było? Na co zwrócilibyście Państwo uwagę? Gdzie obecność Polski w Unii Europejskiej nam pomogła właśnie w taki wymierny sposób, który widzimy dookoła nas? Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
Jeżeli to mówimy o naszym regionie, no to wiadomo, że przede wszystkim ten kręgosłup, jakim jest S3, no w końcu dobiega końca i mam nadzieję, że w tym roku będzie dokończone po prawie 13 czy więcej latach. To jest to właściwie, tak można powiedzieć, takim wizualnym pokazaniu. Oczywiście wiele z wyremontowanych dróg. Przypomnę, że to jest prawie 15,5 tysiąca kilometrów znowu zmodernizowanych lub wybudowanych dróg, zarówno krajowych, autostrad, ekspresowych, dróg powiatowych, gminnych. 15,5 tysiąca. Wiele z tych kilometrów jest na pewno w Lubuskim. To też oczywiście ponad 200 tysięcy inwestycji w całym kraju na ponad 675 miliardów złotych. Oczywiście bilans jest dodatni, ponad 107, ale też właśnie chciałbym powiedzieć, że nie wszystko takie jest fajne, które wygląda, bo mogliśmy więcej osiągnąć. Chociażby to, że Unia tak mówi dla takiej hegemonii. Ona tak ustawia to wszystko, żebyśmy tak naprawdę za dużo tego też tak nie zyskali. I przykład chociażby jednego euro, który tu wpływa do naszego kraju, a jednak 80%,
powie, jak ta Unia to ustawia?
80% wyrasta. Przykład chociażby w rolnictwie, nierównych dopłatach, dalej przede wszystkim promowanie takich dziedzin w rolnictwie, jak na przykład tam, gdzie nie my mamy swoich, tak, maszyny, kombajny i inne, etc. Po prostu to jest kierowanie takie punktowe, że tu możecie dostać odpowiednią ilość, ale jeśli na przykład do dopłaty, coś tak śmieją się wszyscy, dopłaty do bydła czy trzody, to tego już tak nie ma. No dzisiaj, przypomnę, mamy tylko 86% dopłaty bezpośrednich do, jako Polska, 208 euro, gdzie średnia unijna jest 240. A przypomnę, że Niemcy, które obszarowo jest podobnym krajem, 350 tysięcy kilometrów, my mamy 313 czy 17, nie pamiętam teraz w tej chwili, podobno obszarowy kraj, ma dopłaty 308 euro do hektara. No to jest ta właśnie różnica.
Przypomnijmy, że ten kraj jest cały czas płatnikiem Unii Europejskiej, także porównywanie.
Ale ja panu właśnie mówię, płatnikiem netto, zgadza się, ale jeżeli jedno euro tu trafia, wraca tam właśnie z powrotem 80 centów, to nie jest tak de facto. To nie jest tak, że ktoś da coś za darmo. Nie, broń Boże.
Oddajmy głos za studia w Gorzowie. Michał Szmytkowski, Lewica Razem.
O sukcesach, ale niestety to jest też odbywa się takim kosztem naszego, bo mogliśmy przecież być na o wiele
co,
dalej.
Na co zwróciłby pan uwagę w kontekście, no właśnie mówię, tego bilansu, tego, co otrzymujemy, co sami musimy poświęcić.
Ja bym bardzo nie chciał rozmawiać tutaj o kolejnych infrastrukturach, które zostały wybudowane dzięki pomocy Unii Europejskiej lub dzięki funduszom norweskim, funduszom szwajcarskim, wszystkim tym instytucjom, tym źródłom pieniędzy, które zawdzięczamy obecności na wspólnym rynku Unii Europejskiej. To jest widoczne na każdym kroku, gdzie te dopłaty funkcjonują. I oczywiście nie możemy mieć pretensji, że osoba czy fundusz wypłacający pieniądze chciałby te pieniądze ulokować w jakimś specyficznym obszarze, który również funkcjonuje w ramach wyrównywania szans w Unii Europejskiej. Ja bym chciał powiedzieć o programach, z których między innymi ja skorzystałem, chociażby programie wymiany studenckiej. To jest milowy krok tak naprawdę dla naszego społeczeństwa, w którym mamy możliwość studiowania, wyjazdu, uczenia się za granicą, poznawania innych krajów, poznawania tego, jak to tam funkcjonuje. Nie robimy z siebie zamkniętych obywateli, którzy tutaj gotują się we własnym kotle. Możemy wyjechać i porównać. Możemy zobaczyć, jak to wygląda gdzie indziej. Możemy wytknąć błędy, porównać, może u nas coś funkcjonuje lepiej, coś funkcjonuje gorzej. Możemy o tym dyskutować. I mamy tego typu możliwość. Tych programów wymiany, nie tylko studenckiej, również pracowników w urzędach, również wymiany intelektualnej pośród akademików. Tych programów jest całe mnóstwo. I to jest niefinansowy wymiar członkostwa w Unii Europejskiej, który jest bardzo, ale to bardzo istotny. I tego nie wolno nam zaprzepaścić i myślę, że nie znajdzie się nikt, kto by negował profity, daleko idące profity z tego typu współpracy i działalności. Chcielibyśmy pójść dalej. Chcielibyśmy dalej rozmawiać o prawie Unii Europejskiej, o wspólnym dostępie do leków, o wspólnym rynku farmaceutycznym, o tym, żeby te leki w Unii Europejskiej były dostępne dla każdego, żeby obywatel Unii Europejskiej, żeby wielkość portfela obywatela Unii Europejskiej nie decydowała o jego być albo nie być. I to są dyskusje, które mogą zostać rozwiązane na poziomie tak naprawdę nie tym finansowym, nie tym, że u nas został wybudowany most, albo tam została wybudowana droga, albo tam jakaś gmina bardzo dobrze się rozwija. Nie, to może być naprawdę duży wymiar, o którym chcemy dyskutować.
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15.
Oczywiście jeździmy lepszymi drogami, tylko pytanie, dlaczego takimi drogimi, jeżeli chodzi o autostrady akurat w Polsce. Powstają nowe szkoły, są remontowane stare budynki, czy też odrestaurowywane. Nasza okolice się zmienia na lepsze zdecydowanie. W Zielonej Górze powstał system kanalizacji i wodociągów zbudowany od początku dzięki właśnie unijnym pieniądzom. Powstają oczyszczalnie ścieków i to jest wszystko na plus, tylko że też pamiętajmy o tym, że sam budżet unijny jest dosyć konfliktogenny, dlatego że składa się właśnie z wpłat członkowskich, tak, państw członkowskich. Nie ma żadnego podatku europejskiego, który trochę uniezależniłby Parlament Europejski w decydowaniu, czyli nie byłoby tej hegemonii Niemiec, Francji w podejmowanych decyzjach. A poza tym pamiętajmy, że no niestety Unia Europejska to w ostatnich latach, tych 2009-2019, to też szereg kryzysów, z którymi musimy się zmierzyć. Mamy kryzys strefy euro, mamy kryzys migracyjny, kryzys relacji z sąsiadami, z Ukrainą, i z Rosją, z Syrią, z Północną Afryką. Ze Stanami Zjednoczonymi to też zbyt różowo nie wygląda w momencie, kiedy Trump został prezydentem. Kolejna kwestia Brexitu i chaosu tym związanego. Także naprawdę potężne wyzwanie przed nami reformy Unii Europejskiej, bo bez tej reformy dalej kiepsko będzie.
O bilansie 15 lat Polski w Unii Europejskiej, teraz pan Arkadiusz Piszczek, Konfederacja.
Bilansu tak łatwo nie da się określić, ponieważ widzimy miliardy euro, które są nam przyznawane, ale nie widzimy, jakim kosztem one są przyznawane. Utrata z wpływów do budżetu z ceł, utrata naszego przemysłu. Proszę też popatrzeć na właśnie te nierówności. Jak nierówno jesteśmy my jako państwo traktowani, nasze firmy w Unii Europejskiej, a jak traktowane są inne firmy innych państw. Przykład, nasze stocznie zostały zlikwidowane. Pomoc dla naszych stoczni została zakazana przez Unię Europejską. Natomiast teraz stocznie francuskie dostają dofinansowanie z budżetu Francji i nie ma żadnego krzyku na ten temat. Wcześniej stocznie niemieckie dostały dofinansowanie z niemieckiego budżetu po to, żeby właśnie przejąć kontrakty, które miały uzyskać nasze stocznie będące na skraju upadku. Przykłady następne. Firma Fakro 7 lat już próbuje się sądzić z francuskim rządem za to, że francuski rząd wydał zakaz dużemu wykonawcy na wykorzystywanie polskich produktów. Przykład firmy Ursus, która sprzedaje traktory do Niemiec jako używane z przebiegiem zerowym, ponieważ rząd niemiecki, inaczej państwo niemieckie, że się nie zgodził. Ono rzuca kłody pod nogi polskiemu biznesowi. Proszę popatrzeć, że to są straty, które są niepoliczalne. Ile my z tych miliardów, które dostajemy, ile my więcej dopłacamy. Nie ma co liczyć na czyjąś łaskawość. Nikt nam tak za darmo tych pieniędzy nie daje. Jeżeli dostajemy te pieniądze, to po to, żeby ktoś inny zarobił jeszcze więcej.
Anita Kucharska-Dziedzic.
Ale trzeba być obiektywnym.
Kandydatka wiosny, bardzo proszę.
Ja sobie tak słucham tego, co państwo mówicie. No myśmy do tej pory do Unii wpłacili ponad 50 miliardów. Dostaliśmy ponad 150. Czyli bilans jest naprawdę podwójnie dodatny. Druga kwestia. Momencik, proszę mnie. W tej chwili odnoszę się do państwa odpowiedzi, potem być może będzie ad vocem. Jeżeli chodzi o polską gospodarkę, na rynek unijny idzie 80% polskiego eksportu. Chciałabym powiedzieć, że tutaj rolnicy są znacznymi beneficjentami tego eksportu, ponieważ jeżeli chodzi o produkcję rolniczą, to idzie ponad 80, zdaje się 83, ale mogę się mylić, eksportu rolniczego do Unii Europejskiej, więc to jest coś, na czym naprawdę korzystamy. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, o bilansie, to mówmy też o tym, w co nie zainwestowano. Bardzo dużo zainwestowano w spójność infrastrukturalną. I bardzo dobrze, bo myśmy tu rzeczywiście, osoby mojego pokolenia widzą tą różnicę, która się w Polsce zadziała przez ostatnie lata. Natomiast w tej chwili mówmy o spójności, jeżeli chodzi o komfort życia obywateli. I tutaj się bardzo cieszę z wypowiedzi pana Pala, o ile dobrze kojarzę, w Gorzowie pan Pal powiedział o tym, o czym my jako Wiosna postulujemy, czyli o tym, żeby był wspólny rynek farmaceutyczny, żeby Europejska Agencja Leków, a nie państwowe agencje leków negocjowały ceny leków z koncernami. Bardzo się cieszę, że podchwycili państwo ten pomysł, bo to jest ogromne pole do tego, żebyśmy prowadzili wspólną politykę później w Parlamencie Europejskim. Dla nas jest ważne także rozszerzenie pewnych
programów. Już za chwileczkę udzielę głosu.
Bardzo poważne jest...
Ale zapytać o ten pomysł.
Tak, zaraz Witold Pal będzie miał głos.
Jeżeli mówimy o edukacji, o programie Erasmus. Chcemy także wymiany także licealistów, rozszerzenia Erasmusa, programu stypendialnego i rozszerzenia Erasmusa także na młodych pracowników. Spójność jest szalenie istotna. Tu też się cieszymy, że Koalicja Europejska podejmuje temat nowotworów.
Wybiegamy już w przyszłość,
bo to jest
ale
szalenie istotne, że u nas jest dwa razy
Witoldowi
wyższa śmiertelność.
W Gorzowie, bardzo proszę.
Tak, ten bilans na pewno mógł być lepszy, ale jest to niestety wynikiem bardzo nieprzemyślanej polityki obecnego rządu. Pamiętajmy, że trzeba szukać koalicjantów. Parlament Europejski rządzi się swoimi prawami i tam są sztywne reguły, jeśli chodzi o chociażby reprezentację poszczególnych państw, więc nie ma takiej możliwości, aby ta hegemonia wynikała z czego innego, jak jak tylko i wyłącznie z możliwości zawarcia rozsądnego sojuszu z innymi partnerami. I wynik głosowania 1-27 przy głosowaniu na Polaka, na osobę, która pełni jedną z najważniejszych funkcji w Europie, osłabiła naszą wiarygodność w Unii Europejskiej. Podobnie jak kwestia procedur, które są w tej chwili na ukończeniu, a więc nieprzestrzegania praworządności w Polsce. To powoduje, że nie jesteśmy traktowani jako pełnowiarygodny partner w samej Unii Europejskiej. To też proszę zobaczyć,
musimy
co się
kończyć.
Wydarzyło z Unią, z Grupą Wyszehradzką, gdzie jest Trójkąt Weimarski. Nasza polityka rządu PiS doprowadziła do sytuacji, kiedy znaleźliśmy się naprawdę na marginesie tej aktywności.
Bardzo dziękuję
która
za wypowiedź.
Powinna wewnątrz się odbywać.
Szanowni Państwo.
A kończąc, rzeczywiście widzimy na co dzień, począwszy od przedszkoli, po niskoemisyjne autobusy, skończywszy na drogach, proszę, że warto do Unii Europejskiej było wejść.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w ramach Lubuskiego Forum Radia Zachód. Naszymi gośćmi byli Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość,
dziękuję
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
Pani Anita Kucharska-Dziedzic, Wiosna.
Dziękuję.
Pan Arkadiusz Piszczek, Konfederacja.
Dziękuję.
Witold Pal, Koalicja Europejska.
Dnia.
Michał Szmytkowski, Lewica Razem.
Dziękuję bardzo.
I wszyscy Państwo są kandydatami w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kolejne takie spotkanie za tydzień w sobotę o 11.15. Janusz Życzkowski, kłaniam się, do usłyszenia.